Niechało i szczęść Boże kłania się Państwu Wiesław Szpilek. Proszę Państwa, tyle razy, znaczy nie wiem ile razy już o tym mówiłem, ale rzecz się powtarza wielokrotnie. Powtarzała, powtarza się i będzie się powtarzała wielokrotnie. Bo jest takie polskie, w myśl tego starego polskiego powiedzenia: jak chcesz uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. Bardzo niepoprawne. Nie, ja w tej chwili nie wolno, ale tak myśleć, ale ja mam gdzieś to, co wolno, a co nie wolno. Więc cytuję dobre, stare polskie powiedzenie. A o czym mówimy? O rzekach transgranicznych, to znaczy rzekach, które rozpoczynają swój bieg w Chinach, a jest ich wiele, które później wpływają, potem finalnie przepływają do innych krajów. Kończą swój bieg, przepływają przez inne kraje. Na razie rozpoczynają bieg. Górny bieg tych rzek jest w Chinach, a później wypływają gdzieś dalej. I to, że tak jest, no to tak było od tysiącleci, prawda? Natomiast problem stworzył się z tego, iż Chiny zaczęły prowadzić gospodarkę wodną w swoim kraju. To jest coś, czego Państwo nie rozumiecie najprawdopodobniej, dlatego że nie urodziliście się wystarczająco wcześnie, czyli wtedy, kiedy Polska również prowadziła gospodarkę wodną i zbudowała kilka zapór wodnych. Między innymi w Czorsztynie, ja pamiętam, kiedy jeszcze w ogóle Czorsztyna nie było, na Solinie, w Wrocławku, no i tak dalej. Niewiele tych zapór jest, ale jest. Ale są. Na całe szczęście my mamy wprawdzie jakby Odrę mamy na przykład wspólną z Czechami, wspólną z Niemcami. Bug mamy wspólny z Białorusinami. No jest kilka rzek, ale to są detale. Natomiast w Chinach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jeśli Państwo przyglądniecie się chińskim rzekom, to za wyjątkiem tych dwóch największych, czyli Jiangcy i Huangde, czyli żółtej rzeki, a cała masa, znaczy nie za wyjątkiem ich, ale jest jeszcze parę innych rzek, które są czysto chińskie. Znaczy płyną tylko i wyłącznie od początku do końca po terytorium Chin. Natomiast jest sporo rzek, zarówno na zachodzie, a na terenie Xinjiangu lub na terenie zachodu, znaczy innego, tego południowego zachodu, czyli Qinghai, Xinjiang, Yunnan, ale również Mekong, czyli właśnie Yunnan i chociaż nie, Mekong, nie pamiętam, jak płynie Mekong, czy płynie z Yunnanu, chyba jednak tak. Jest ich sporo, naprawdę tych, znaczy mówię o wielkich rzekach, nie jakichś tam rzeczkach, ja mówię o wielkich rzekach, jest ich sporo, czy to jest Brahmaputra, Brahmaputra to jest oczywiście nazwa anglojęzyczna, czy to jest Mekong, znowu nazwa anglojęzyczna, czy Amur Darya, nazwa anglojęzyczna. W każdym razie są to rzeki, które rozpoczynają swój bieg w Chinach, ale później przepływają przez inne kraje. I jak powiedziałem już, dopóki one sobie płynęły tak bezproduktywnie, sposobem, no to wszystko było w porządku. Ale jak Chińczycy zaczęli stawiać tamę na tych rzekach, no to zaczęła się awantura. Tych krajów, które są niżej tego biegu rzeki. Problem polega na tym, że w cywilizowanym świecie, w cywilizacji, również i chińskiej, ale nie tylko, a w różnych innych cywilizacjach, jest tak, że im człowiek bardziej ingeruje w rzekę, tym ma nad nią większą władzę. Prawda? A po co się ingeruje w rzekę? Stawiając tamy, aby po pierwsze uzyskać, no właśnie, co? Uzyskać bezpieczeństwo. Tak jak na Jiangxi, jak to ma trzech przełomów. Tam chodziło o oczywiście przede wszystkim o bezpieczeństwo. Natomiast w drugiej kolejności chodziło oczywiście o elektryczność. W trzeciej kolejności chodzi w tych nie wiem, 20 już pewnie tamach, które na Jiangxi zostają, są wykonywane, są robione, są w trakcie budowy. Chodzi właśnie o to, żeby zacząć panować nad rzeką. A w tym przypadku, w przypadku tego problemu, o którym mówimy, panować nad rzekami transgranicznymi. I tak, Chińczycy już od dziesiątków lat, od kilku dziesiątków lat, od trzech przynajmniej, starają się zapanować nad tymi rzekami, również nad Mekongiem. On w Chinach, ta rzeka w Chinach nazywa się Nanchang. I tutaj zaczynają się problemy. Oczywiście nie tylko z Mekongiem, ja mówiłem o tych historiach z Dramaputrą i z innymi rzekami. Nie wiem, czy mówiłem o Amur Darii, ale teraz będę mówił o Mekongu. Otóż chcę Państwu uzmysłowić jedną rzecz, że jeśli panuje się nad wodą, to w dużej mierze, szczególnie tam na południu, gdzie są deszcze monsunowe, gdzie jeśli jest ten deszcz, to on potrafi lać tygodniami i powodować gigantyczne straty w wyniku powodzi. Więc te tamy do niczego innego nie służą wtedy, niż jako zbiornik retencyjny. I wtedy, gdy Chińczycy zatrzymują u siebie sporą część tej wody w rzece, na przykład w Mekongu, to wszystko jest ok. Natomiast w momencie, kiedy tej wody zaczyna brakować, no to się zaczyna problem. Nie pierwszy to problem i nie ostatni. Ja przynajmniej chyba ze trzy razy mówiłem o problemach z Mekongiem, z poziomem wody. Oczywiście chińskie tamy są obwiniane za niski poziom wody w Mekongu. Natomiast tytuł artykułu Global Timesa jest taki: chińskich tam nie można winić za niski poziom wody w Mekongu. Po prostu tej wody jest mało. Jeśli jest jej mało, no to pamiętając o tym, że rok nie ogranicza się do tego dnia, w którym o tym mówimy, ale to jest 365 dni, to ta woda płynęła, prawda? Ona spływa. Ona oczywiście w pewnych sytuacjach może być zatrzymywana w niewielkiej ilości na tych chińskich tamach, ale gro tej wody spływa dalej. Tylko że to gro to może być również mało tej wody. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Znaczy może niekoniecznie. Moim zdaniem sednem sprawy jest to, że państwa poniżej tych biegów rzek, czyli w tym przypadku na przykład Wietnam, a na przykład w przypadku oczywiście Mekongu, na przykład Indie czy Bangladesz w przypadku Brahma Putry. Te kraje nie chcą lub nie mogą, nie są zainteresowane budowaniem własnych tam. Więc nie prowadzą żadnej polityki związanej z wodą. Natomiast skoro Chiny prowadzą, no to huzia na juzia, huzia na Chiny. No właśnie. Materiał z 1 marca, jak powiedziałem w Global Times, cytuję. Podczas gdy mieszkańcy Teksasu są w poważnych tarapatach z powodu kryzysu związanego z elektrycznością, Stany Zjednoczone zwracają uwagę na kwestię zasobów wodnych w Mekongu, jednocześnie przymykając oko na chińskie wysiłki zmierzające do rozwiązania tych problemów. Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA, w twicie z 23 lutego wyraził, cytuję, zaniepokojenie spadkiem poziomu wody w rzece Mekong po tym, jak komisja rzeki Mekong, MRC, i tutaj niestety nie napisano, kto wchodzi w skład tej komisji. W połowie lutego wyraziła zaniepokojenie, że poziom wody w rzece spadł do alarmującego poziomu z powodu kontroli wody w Tama w górnym biegu rzeki w Chinach. Czyli MRC stwierdza, że wszystkiemu winni są Chińczycy. MRC twierdzi, że niższe poziomy wody zagrażają życiu ludzi w dolnym biegu rzeki. Toż samo MRC zasugerowało, że niedobory wody od początku roku wynikają głównie z niższych opadów, zmian przepływu w górnej części rzeki, działalności hydroenergetycznej na dopływach oraz ograniczeń odpływu z zapory Jiong w górnym biegu rzeki w prowincji Yunnan w południowo-zachodniej Chinach. Jednak stwierdzenie to nie odzwierciedla pełni faktów i wniosków naukowych, pomija wkład projektów energetycznych, hydroenergetycznych, położonych w górnym biegu rzeki, czyli właśnie w Chinach. Najnowsze dane pokazują, że przez ostatnie 2 miesiące ta zapora Jiong, jedna z głównych elektrowni wodnych na rzece Lanchang, w górnej części rzeki Mekong, uwalniała więcej wody niż średnie naturalne natężenie przepływu rzeki zarejestrowane podczas wysychania rzeki Mekong o tej porze roku. Czyli innymi słowy, więcej zostawało w ostatnich miesiącach zrzucanej wody do dolnego biegu niż przypływało. Czyli poziom wody w zbiorniku opadał. Mam nadzieję, że Państwo śledzicie ten poziom myślenia. A proszę Państwa, jako że rzecz cała jest dłuższa, wobec tego ja pozwolę sobie na przerwanie tego materiału w tym miejscu i zapraszam Państwa na drugą część tego artykułu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.